Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No i stało się. Te wahnięcia temperatury, te głębokie nurkowania, zwłaszcza w nocy, nawet do 8 stopni Celsjusza, dały swój efekt, czyli infekcje. Nie wiem, czy Państwo to samo przeżywają. No ale wcześniej chyba niż w sezonie jesiennym mamy minimalne kłopoty zdrowotne, ale czas reakcji. Państwa wita bardzo serdecznie. Mariusz Tołajkowski program dzisiejszy zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał. Czyli jesteśmy w komplecie, bo Krzysztof Kupliński przy mikrofonie i Państwa także zapraszamy do udziału w naszym programie. 510 37 i 36, numer telefonu do naszego studia, przypominam i zachęcam do korzystania z niego. 510 37 i 32, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy dla piszących. Dziękujemy za telefony, które komentowały nasze poprzednie tematy czasowo-reakcyjne. Dziękujemy także za maile. Zanim telefony, to przedstawię mniej więcej nasze plany na dzisiaj. Mniej więcej, dlatego że to jest trochę trudno jest zaplanować ten program. No ale dobrze, będzie o tekstyliach. Będzie o tekstyliach, ponieważ od 1 stycznia mamy zupełnie nową rzeczywistość odpadową. Mianowicie tekstylia, tak jak wcześniej były, trafiały do odpadów zmieszanych, tak dzięki rozporządzeniu Unii Europejskiej od 1 stycznia już tam trafiać nie mogą i muszą trafiać do oddzielnego pojemnika. Jednym słowem, jest to już frakcja segregowana. No i jak to jest w Szczecinie, doskonale wiemy. Otóż, żeby te tekstylia nie trafiały do odpadów zmieszanych, bo wtedy na przykład mogą grozić jakieś konsekwencje, na przykład podniesienie opłaty za wywóz odpadów, bądź jakieś ewentualnie kary, to trzeba z tymi tekstyliami pojechać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, do tak zwanego PSZOK-u. No i nie lada problem to jest, bo takich PSZOK-ów w naszym mieście zbyt wiele nie ma. Jeżeli ktoś nie ma samochodu, no to musi poradzić sobie komunikacją miejską, a nawet jeżeli ktoś ma samochód, no to no nie jest to komfortowa sytuacja, że trzeba autem wozić tekstylia w jakimś worku. Dlaczego miasto nie zapewniło dodatkowych pojemników, skoro jest przepis, skoro jest to już odpad segregowany, dlaczego tych specjalnie przeznaczonych do tekstyliów pojemników nie ma, albo worków przynajmniej, tak jak to już bywa w innych miastach i gminach. To jest pierwszy nasz dzisiejszy temat, a kolejny to będą aparaty słuchowe. Nie tanie, bo jak opowiadała nasza słuchaczka, koszt takiego jednego to mniej więcej 3000 zł. Są organizowane spotkania, na których właśnie prezentowane są te aparaty słuchowe. Są zapraszani ludzie starsi, którzy mogą mieć kłopoty ze słuchem. Tam przeprowadzane są jakieś badania, testy i tak dalej. No a potem następuje właśnie oferta takiego aparatu. Wiadomo, 3000 to tak w kieszeni nie od razu można znaleźć, więc natychmiast pojawia się przedstawiciel banku, który zachęca do podpisania umowy kredytowej na zakup takiego aparatu i z 3000 po iluś tam 2, 3, 4 latach robią się 4000. O tym także dzisiaj będziemy rozmawiali z miejskim rzecznikiem konsumentów. Będzie także o paliwie, temat już zaznaczony we wcześniejszych czasach reakcji. Nasz słuchacz zatelefonował i powiedział o kiepskiej jakości paliwie. Jego zdaniem po sprawdzeniu filtru paliwa, zwłaszcza w samochodzie, okazuje się, że na tej stacji lepiej nie tankować. I pyta, jak to sprawdzić, gdzie to można zgłosić. No i będzie znów o Kissenrajdzie naszym szczecińskim. Przy dworcu głównym są dwa, na ulicy Owocowej i na ulicy Kolumba, na górnym tarasie, dolny taras Kolumba, tam jest zwykły taki parking. U góry także są parkingi, miejsca postojowe właściwie, i jest ten Kissenrajd, który jest okupowany przez taksówki. Wczoraj byłem, widziałem, rzeczywiście potwierdzam, nasi słuchacze wcześniej telefonowali i opowiadali o tym, że problem od wielu lat, odkąd te Kissenrajdy się pojawiły, ten sam problem, taksówkarze po prostu stoją, jedzą, piją, lulki palą i nic kompletnie sobie nie robią z tego, że tam jest przecież znak D35, jak dobrze sobie przypominam, czyli zakaz postoju, do 1 minuty można tylko i wyłącznie. I co na to Straż Miejska? Takie są plany na dzisiejszy program. Na początek komentarz dotyczący nadmiernej prędkości, działań policji i fotoradarów, które w naszym mieście ustawione są w dwóch punktach. Pierwszy to tuż za basenem górniczym, znany doskonale wszystkim kierowcom fotoradar. Wszyscy grzecznie zwalniają do tej 50 przy basenie górniczym, a drugi to w Płoni przy skrzyżowaniu z profesora Żuka. No niby to, niby policja i niby eksperci twierdzą, że to właściwie powinno wystarczyć, bo to są takie dwa najbardziej niebezpieczne miejsca w naszym mieście. Nasz słuchacz ma na ten temat zupełnie inne zdanie.
Tak, słucham audycji i co? I wniosek jest jeden. No to mamy pięknie. Dwa miejsca w Szczecinie są bezpieczne, tak? Bo są fotoradary, a reszta miasta? Reszta miasta kicha, Szczaniecka, Europejska. Trasa Zamkowa, Gdańska, cuda na kiju się dzieją. A wy jesteście szczęśliwi, że dwa miejsca, policja jest szczęśliwa, że dwa miejsca są bezpieczne. Bzdura, gdzie są nieoznakowane i oznakowane radiowozy? Powinny stać na każdej długiej prostej. Wtedy może by było bezpieczniej. I nie pokazywać się, tylko stać schowani i tylko żeby laser wystawał.
No i stoją, proszę pana, i stoją. Nie znam wszystkich długich prostych w Szczecinie. Znaczy, może pamiętam, ale nie jeżdżę zbyt często, żeby zaobserwować, czy na innych stoją, ale na przykład często korzystam z Alei Wojska Polskiego. Długa, prosta od Unii Lubelskiej aż do Ronda Olszewskiego. Można się rozpędzić i stoją regularnie, precyzyjnie schowani. Tak więc można się spotkać z taką kontrolą i otrzymać mandat, jeżeli ktoś nie zna akurat tego miejsca, a już większość kierowców, albo nawet wszyscy, znają to miejsce i grzecznie zwalniają. I jeżeli chodzi o inne proste, no to, to nie wiem. Ale jeżeli państwo mają takie obserwacje, to prosimy o telefony 510-37-36. Przypomnę, to jest numer do naszego studia, a teraz z nami jest pierwszy gość, pan Andrzej Radziwinowicz, radny Koalicji Obywatelskiej w Szczecińskiej Radzie Miasta. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie rektorze, witam radiosłuchaczy.
No i przeczytałem pana bardzo długą interpelację i wyczerpujące informacje bazowe w tej interpelacji dotyczące tekstyliów właśnie. No przede wszystkim przerażające są zupełnie ilości tych tekstyliów, które produkujemy, bo na przykład napisał pan, że w 2020 roku było tego chyba w skali globalnej, tak? 109 milionów ton. Dla porównania powiem, że 30 lat wcześniej, w 2000 roku 58 milionów ton, więc dwukrotnie w ciągu 20 lat, a 30 rok prognozuje się, że będzie tego 145 milionów.
Czyli wzrost o 30%.
Tak, tak, tak. A to między innymi, tak jak pan napisał, jest skutkiem tego, że generalnie jakość tych tekstyliów jest byle jaka.
No wszyscy dobrze wiemy, jak wyglądają te tekstylia, wszyscy wiemy, jak kupujemy t-shirt, czy kupujemy spodnie, czy cokolwiek innego, jaka jakość jest tych ubrań, po jakim czasie się niszczą, po jakim czasie musimy wyrzucić, więc frakcja tekstylna, czyli frakcja starej odzieży, no będzie na pewno diametralnie rosła, jeśli biznes nie zmieni jakby tutaj ukierunkowania na tak zwaną fast fashion. Musimy się zmierzyć z dużym wyzwaniem globalnym, ale również w Europie.
Dobrze, ale jeżeli chodzi o Europę, to tutaj także ta jakość chyba nie jest najlepsza, nie wiem, bo importujemy, no firmy europejskie importują te tekstylia gdzieś z Azji, gdzie no wiadomo, żeby zaoszczędzić, tutaj rachunek ekonomiczny jest priorytetowy, jakość kiepska, trzeba to wymieniać, więc produkcja się toczy, zarobek idzie i panie Andrzeju, wygląda to na po prostu błędne koło. Jednym słowem, z jednej strony walczymy z tymi odpadami tekstylnymi, a z drugiej strony produkujemy ich, tak mówię ogólnie, coraz więcej. I coraz więcej zużywamy, bo się szybko zużywają, więc po co ta walka?
No, ta walka jest po to, że brakuje tego ogniwa, gdzie zwiększymy poziom recyklingu tekstyliów. On jest na bardzo niskim poziomie. To jest to, że często składowe tych naszych ubrań to jest mieszanina, czyli na przykład bawełna z poliestrem, co jest trudne w recyklingu, natomiast nie niemożliwe. Tak? Są już techniki, są już firmy, które się tym zajmują, natomiast podstawą tego, abyśmy ograniczyli odpady tekstylne, jest segregacja przede wszystkim. Dlatego jakby tutaj i Europa wprowadziła poprzez dyrektywę obowiązek segregacji tekstyliów i również rząd poprzedni, chyba bodajże rząd polski, poprzez ustawę zobligował samorządy do tego, aby od 1 stycznia wprowadzić segregację tekstyliów jako osobnej frakcji i z tym się właśnie mierzymy również w Szczecinie od 1 stycznia. Kiedyś patrzyliśmy trochę krzywo na te pojemniki tych organizacji charytatywnych czy firm prywatnych, które zbierało gdzieś, to gdzieś się wylewała. Dzisiaj w mojej ocenie te pojemniki są na wagę złota, a to, co pisze również w interpelacji, otrzymuje sygnały, że chociażby PCK zaczyna wypowiadać umowy dzierżawy.
To nie tylko PCK. Nie tylko PCK. Nie. Wszyscy, którzy zbierali do tej pory tekstylia jeszcze nadające się do użytku w ramach takiej działalności charytatywnej, zamierzają się z tego wycofać, bo trafiają tam po prostu śmieci tekstylne. Bo ludzie nie mogą, po prostu nie wywożą tego do przoku, bo się nie opłaca, bo za daleko i w ogóle.
Panie redaktorze,
jednym słowem, panie Andrzeju, taka konkluzja moja, to za chwilę będziemy kontynuowali i już dotkniemy tego problemu, którego dotyczy interpelacja, to znowu mam wrażenie, że dbałość o ekologię spada na przeciętnych użytkowników tych tekstyliów. Tak jak wcześniej pan w interpelacji zaznacza, produkcja tekstyliów gwałtownie rośnie, ponieważ zależy producentom na tym, żeby wytwarzać rzeczy szybko się zużywające i żeby ludzie kupowali tego coraz więcej. A ekologia, za ekologię płacą właśnie ci klienci, ten ostatni, pierwszy w łańcuchu pokarmowym.
Dokładnie, panie dyrektorze, też musimy zaznaczyć, że frakcja tekstylna to jest chyba objętościowo największa frakcja, ponieważ jeśli mamy małe elektrośmieci, które musimy wywieźć do ekoportu, to jeszcze to jakoś się da radę zrobić. Wsiądziemy w autobus, jeśli jesteśmy niezmotoryzowani, użyjemy to do plecaka czy do torby, wywieziemy. Natomiast tekstylia wywozi się w workach. Więc chyba pan sobie nie wyobraża mieszkańca, który bierze dwa duże wory odzieży, siada do autobusu, do tramwaju i jedzie, nie wiem, 15, 20, 30 minut do ekoportu. Ja w to nie wierzę. Jest
nie,
to...
panie Andrzeju, oczywiście, że nikt sobie tego nie wyobraża i dlatego te pojemniki instytucji charytatywnych wypełniają się tymi tekstylnymi śmieciami i nie tylko one, bo również dookoła tego zbierają się takie wory. Panie Andrzeju, nawet przy założeniu, że nie produkujemy za dużo tych tekstylnych śmieci, no to i tak znów w domu trzeba wygospodarować jakieś miejsce na taki wór, bądź miejsce na taki pojemnik i przypuśćmy co, nie wiem, pół roku nawet zabrać się z tym do przoku. Nie jest to, delikatnie mówiąc, komfortowa sytuacja. Napisał pan, że inne gminy powiedzmy wyszły naprzeciw mieszkańcom i jednak wprowadziły te pojemniki przy domach, tak? A u nas tego nie ma.
Podałem przykład gminy Kętrzyn, oczywiście będąc uczciwym, gmina Kętrzyn jest o wiele mniejszą gminą niż gmina miasto Szczecin. Natomiast tam udostępniono pojemniki 240-litrowe dla mieszkańców, które są wywożone po prostu raz w miesiącu, a dla mieszkańców domów jednorodzinnych umożliwiono segregowanie do worków 120-litrowych tekstyliów, które też są raz w miesiącu wywożone, więc jest jakieś rozwiązanie, jest wyjście naprzeciwko mieszkańcom, tak żeby ułatwić i urealnić tą segregację tekstyliów. Stąd moja interpelacja. Ja pytam prezydenta, czy są prowadzone jakieś prace, aczkolwiek już 1 stycznia, kiedy to wprowadzaliśmy, pytałem, wtedy jeszcze nie było żadnych planów. Natomiast dziś pytam, czy są jakieś plany rozwiązania tego problemu, bo myślę, że ten problem będzie narastał. A jeśli nie ma takiego rozwiązania, to pytam o koszty wprowadzenia podobnego rozwiązania jak w gminie Kętrzyn, ale też, panie redaktorze, nie jest tak, że ja tylko pytam i coś kwestionuję czy krytykuję, bo proponuję po prostu proste rozwiązanie. Jest wiele miejsc, terenów gminnych na terenie 37 administracyjnych osiedli Szczecina i proponuję, aby takie pojemniki jak dziś używane są przez prywatne firmy czy organizacje charytatywne po prostu zlokalizować w kilku miejscach na każdym administracyjnym osiedlu Szczecina i żeby to działało w ramach ekoportu. Czyli nie wiem, ekoport byłby wyposażony w jedną śmieciarkę, która by raz w miesiącu według harmonogramu każdy pojemnik opróżniała. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale myślę, że ono nie wygeneruje tak wielkich kosztów dla mieszkańców, bo to mieszkańcy płacą, pamiętajmy, za wywóz śmieci, odpadu, przepraszam, jak postawienie świetnika przy każdym przysłowiowym bloku czy nieruchomości. Natomiast oczywiście to rozwiązanie, gdybyśmy wprowadzili tak jak w gminie Kętrzyn, gdzie byśmy dostawili te przysłowiowe 240-litrowe czy większe pojemniki. Ja proponuję takie pojemniki, jak dzisiaj są, na po prostu plastiki i one byłyby opróżniane raz w miesiącu. Myślę, że To jest rozwiązanie najbardziej dla mieszkańca. I myślę, że to też nie wygenerowałoby wielkich kosztów, aczkolwiek pytam o te koszty prezenta, bo ja jako radny takich danych nie mam niestety.
Dobrze, ale mam to od 1 stycznia przepisy, mamy 8 miesiąc roku. To trochę długo trwało, panie Andrzeju, zadawanie tego pytania. I wcześniej w czasie reakcji także z przedstawicielami miasta rozmawialiśmy na ten temat. No i generalnie komunikat był taki, nie da się.
Być może się nie da, panie redaktorze. Natomiast chodzi o to, że...
A tylko przerwę, bo w Kołobrzegu na przykład wspomniał pan o Kętrzynie, ale w Kołobrzegu także się dało. Nie wiem, w innych miastach sprawdzimy to i... pokażemy taką.
Tak, ale to są mniejsze gminy oczywiście.
No naturalnie, oczywiście.
Natomiast myślę, że my ten obowiązek troszkę zrzucaliśmy na te organizacje pomocowe, a dziś się sprawdzam i te organizacje pomocowe czy prywatne firmy nagle mówią, my tam nie mamy odzieży używanej, którą możemy sprzedać czy przekazać na cele charytatywne, ale mamy śmieci. I zaczynają przysłowiowo zwijać swój biznes w postaci tych pojemników. I dzisiaj zaczyna się powoli ten problem krystalizować. Myślę, że troszkę tak myśleliśmy, że oni rękami prywatnymi, te firmy czy organizacje rozwiążą ten problem segregacji śmieci. Ja uważam, że to...
To miasto tak myślało, że tak po cichu zrzuci kłopot tekstylnych śmieci na organizacje charytatywne?
Ja nie wiem, czy prezydent tak myślał. Ja tak dedukuję na podstawie tego, co się zadziało po 1 stycznia, bo gdybyśmy jakby nie bazowali trochę na tych pojemnikach, no to od razu wprowadzilibyśmy jakieś rozwiązania, jak na przykład gminie Kętrzyn, czy tak jak pan redaktor wspomniał, nie znam jakie jest szczegółowe rozwiązanie, ale w gminie Kołobrzeg, tak? Mhm.
Dobrze, panie Andrzeju, jakie są szanse, że miasto tutaj jednak wyjdzie naprzeciw mieszkańcom i zorganizuje jakąś zbiórkę odpadów tekstylnych, nie tylko bazującą na istniejących przokach, ale że będzie więcej pojemników ustawionych na terenach należących do miasta, albo nawet będzie dodana kolejna frakcja do odpadów, po prostu do pojemników znajdujących się przy każdej nieruchomości?
No ja myślę, że to rozwiązanie, które ja proponuję, jest bardzo racjonalne. Myślę, mam nadzieję, że prezydent się do tego przychyli, ale ja oczywiście jeszcze będę rozmawiał na poziomie magistratu o tym rozwiązaniu, bo to nie jest tak, że ja napiszę tę interpelację, na tym zakończę swoją działalność, która będę rozmawiał, będę przekonywał. Być może sprawa powinna trafić również na Komisję Gospodarki Komunalnej, bo tak jak powiedziałem, panie redaktorze, my jesteśmy pół roku po wprowadzeniu tego przymusu segregacji tekstyliów. Pół roku jest za mało, żeby ocenić. Dlatego ja też pytam prezydenta tej interpelacji, ile dotychczas przez te 6 miesięcy do 30 czerwca trafiło do ekoportów ilościowo tekstyliów. Chcę zobaczyć, czy naprawdę mieszkańcy wywożą te tekstylia, tak? No bo jeśli się okaże, że tych tekstyliów w ekoportach jest mało, to znaczy, że to wszystko jest fikcja i tak naprawdę nadal to trafia do śmieci mieszanych.
Gdzieś tam. Tak.
Tak, o tyle dobrze, że mamy spalarnię, to my to jako gmina spalimy. Natomiast z tego, co kiedyś czytałem jakiś artykuł prasowy, to również spalarnia narzekała na to, że ruszty są zatykane przez tekstylia, więc no nie wiem, czy to dobrze, że tekstylia trafiają do spalarni, ale mówię, jako gmina mamy tą spalarnię i jesteśmy w trochę lepszej sytuacji niż inne gminy, bo my te własne śmieci komunalne możemy spalić, natomiast nie o to chodzi, żeby palić tekstylia, tylko żeby je przetwarzać i używać ponownie.
To w takim razie czekamy na odpowiedź, także państwu ją przedstawimy i będziemy kontynuowali ten temat, bo jest ważny, bo w naszej opinii także tak nie może być. Skoro jest wprowadzona kolejna frakcja tekstylna, to mieszkańcy muszą mieć możliwość tej segregacji i to musi być łatwe, bo i tak ludzie bardzo dużo, przyzna pan, prawda, za wywóz odpadów w Szczecinie ceny są niemałe.
Oczywiście, panie redaktorze, ale ja nie ukrywam, że gdyby to pierwsze rozwiązanie, które było w gminie Kętrzyn, zostało wprowadzone, na pewno by to wpłynęło jakoś na cenę wywozu odpadów. Natomiast musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, chcemy tanio i nieekologicznie, czy chcemy troszkę drożej, ale iść z tym duchem ekologii, no bo patrząc, wystarczy, że wrzucimy w internet odpady tekstylne i zobaczymy zdjęcia z krajów trzeciego świata, ile tego zalega w korytach rzek, na placach. Po prostu my pozbywamy się z Europy, pozbywamy się z bogatej północy tego problemu tekstylnego trochę na południe, tak? I myślimy, że go nie ma, ale on jest, on będzie narastał, chyba że biznes zmieni postrzeganie
Na to bym nie liczył.
Dlatego fast fashion na razie rządzi. Nasza odzież jest słabej jakości i dlatego ją wyrzucamy, a poza tym jest trend konsumpcji, czyli musimy coś zmieniać, musimy inaczej wyglądać w każdym sezonie.
Pan Andrzej Radziwinowicz, radny KO. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Andrzeju. Będziemy, tak jak wspomniałem już, będziemy kontynuowali ten temat. Czekamy na odpowiedź na interpelację. Dziękuję i pozdrawiam i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
510-37-36, numer do studia, 32 numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Jeszcze trochę wrócę do tego, do tych tekstyliów i do tych odpadów segregowanych i do mikroplastiku. Wydawałoby się, że to niewiele ma ze sobą wspólnego, mikroplastik i tekstylia, ale okazuje się, jeden taki reportaż jest, można go odnaleźć w internecie i pooglądać, gdzie polscy specjaliści twierdzą, że mikroplastik to głównie właśnie problem tekstyliów, które zawierają oczywiście tworzywa sztuczne. No i skąd ten mikroplastik wszędzie, bo nawet w lodowcach bywa gdzieś tam znajdowany. Otóż właśnie z tych, że z tej odzieży, która zawiera te elementy tworzyw sztucznych i przy praniu, przy jakiejś obróbce i tak dalej, to wszystko trafia do wody, do rzeki, do morza, a później wszędzie. Zmieniamy temat. Pani Beata Manios, Państwowa Inspekcja Handlowa jest z nami. Dzień dobry, pani Beato, witamy w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Będzie o paliwach. Nasz słuchacz zatelefonował jakiś czas temu i skarżył się na jakość paliwa w jednej ze stacji paliw w naszym mieście.
Czy jest jakaś instytucja, która sprawdza jakość paliwa na stacjach benzynowych? Bo przy stacji benzynowej ja tankuję i tam jest paliwo tak brudne, że teraz 2 miesiące minęło od wymiany filtra paliwa i znowu muszę wymienić filtr paliwa. No to jest niesamowite, że nie ma żadnej instytucji, gdzie próbowałem się dodzwonić, żeby ktoś sprawdził jakość paliwa.
Przypomnienie tego telefonu. Czy rzeczywiście nie ma takiej instytucji, pani Beato?
Nie, to absolutnie nie jest prawda. Inspekcja Handlowa w całym kraju zajmuje się zagadnieniem badania jakości paliwa i jeżeli jakiś konsument stwierdzi czy uważa, że paliwo jest niewłaściwej jakości, że z samochodem coś się dzieje po zatankowaniu czy w dłuższej perspektywie czasu, to należy się zgłosić do Inspekcji Handlowej. My takie zgłoszenia przyjmujemy zawsze. One są realizowane, w pierwszej kolejności przekazywane są do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i na tej podstawie wyznaczane są stacje do kontroli i stacje, w których pobierane są próbki paliw.
To jest tak technicznie teraz, jak to zrobić? Tak, jedziemy na stację, zatankowaliśmy, tak jak tutaj słuchacz, się okazuje, że coś może być nie tak z tym paliwem. Co dalej?
Można do nas zadzwonić, telefonicznie można informację zgłosić. Można informacje przekazać drogą mailową, korzystając z naszego adresu mailowego, a można po prostu tradycyjnie wysłać list pocztą. Mhm. Myślę, że najbardziej odpowiednie jest oczywiście zgłoszenie telefoniczne. Niezależnie od tego, jaką formę konsument przyjmie, każde z tych zgłoszeń jest traktowane w ten sam sposób.
No dobrze, dociera do was taka informacja i co dalej?
Informacja przekazywana jest do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tak? Do osób, które zajmują się zagadnieniami paliw, ponieważ to jest organ dla nas nadrzędny, urząd dla nas nadrzędny. I te informacje tam są jakby zbierane i przy najbliższym terminie, jaki jest wyznaczony dla inspekcji, na przykład w Szczecinie, bo to są konkretne dni, kiedy inspektorzy jadą i pobierają próbki paliw, wówczas takie zgłoszenie jest wykorzystywane.
Jak długo trzeba czekać na taką kontrolę od zgłoszenia?
Nie trzeba dużo czekać. Sytuacje są bardzo różne, ponieważ...
Dlaczego pytam? Tylko... Dlatego, że jednego dnia mogło być paliwo fatalnej jakości, ale na przykład za miesiąc nowa dostawa, prawda, jest lepiej i taki sprzedawca może być nieuchwytny.
No myślę, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że tak będzie, ale to nie zawsze tak wygląda, czy może to nie wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. Ale bywa tak, że reakcja jest związana z danym zgłoszeniem konsumenta, a jeśli nie ma takich zgłoszeń, to kontrole jakości paliw i tak są wykonywane na stacjach, które po prostu gdzieś są w planie i jest plan na to, aby kontrolę na tej stacji zrobić. Więc to nie zawsze zależy od tego, czy konsument nam zgłasza nieprawidłowości, czy nie.
Takie kontrole systematyczne prowadzone są na wszystkich stacjach?
Tak, regularnie kontrole są prowadzone przez cały rok i tak jak powiedziałam, nie zawsze to związane jest ze zgłoszeniami, ale mimo wszystko te kontrole jakości paliw są prowadzone.
A jak często? No, jedna stacja, jak często może spodziewać się kontroli?
No, to zależy od tego, z czym mamy do czynienia.
No, czy załóżmy, nie ma żadnych zgłoszeń, standardowe kontrole, które prowadzi UOKiK czy Państwowa Inspekcja Handlowa, powiedziała pani, że standardowo prowadzone są co jakiś czas kontrole na stacjach, więc weźmy przy jedną przykładową stację paliw w Szczecinie. Jak często może spodziewać się normalnych, standardowych kontroli?
Wszystko zależy od tego, czy były nieprawidłowości na danej stacji, czy ich nie było. Jaką historię, powiedzmy, dany przedsiębiorca, czy dana stacja paliw posiada, bo jeżeli nie ma nieprawidłowości, to w najbliższym czasie nie będziemy do tej stacji wracać, co nie oznacza, że nie wrócimy do niej w ogóle.
No załóżmy, że nie ma nieprawidłowości, ale co jakiś czas trzeba sprawdzić, żeby sprzedawca tak trochę czuł oddech Państwowej Inspekcji Handlowej na plecach. To jak często to się dzieje?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ no, nie my wyznaczamy te terminy i nie my wyznaczamy stacje paliw, ale tak jak mówię, no, nie sądzę, żeby dużo było takich stacji paliw, do których musimy wrócić. Niemniej jednak są takie stacje.
Dobrze, pani Beata, proszę pamiętać, powiedziała, że są zawsze, takie stacje paliw, które no, czasami są z nimi problemy. Czy jest jakaś mapa, gdzie można takie stacje znaleźć?
Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można znaleźć wykaz stacji w każdym województwie, które były kontrolowane i jakie tam stwierdzono wyniki.
No dobrze, to w takim razie odsyłamy na stronę, żeby to zobaczyć.
Na stronę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to zapraszamy do Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Konsument może się zgłosić telefonicznie, może zgłosić się listownie, może napisać w mailu i opisać nam sytuację, dokładnie podając stację i co go niepokoi w związku z zakupionym tam paliwem.
Pani Beata Manius, Państwowa Inspekcja Handlowa, bardzo pani dziękuję, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pan Bartosz Karwicki z biura, Szczecińskiego Biura Rzecznika Konsumentów jest z nami. Dzień dobry, panie Bartoszu, witam serdecznie. Temat trochę poczekał, o którym będziemy rozmawiali. Jakiś czas temu zatelefonowała do nas nasza starsza słuchaczka i opowiedziała o swoich przygodach przy zakupie aparatu słuchowego. Przypomnijmy ten telefon.
Grażyna ze Szczecina. Jest spółka, która pod pretekstem badania słuchu zaprasza osoby starsze do siebie, do siedziby na ulicy Wielkiej. Trzy osoby kręcą się wokół tej osoby. Najpierw jest badanie słuchu, potem przygotowywanie aparatu słuchowego i oczywiście trwa to prawie półtorej godziny. Dają umowę do podpisania, a później się okazuje, że ten aparat słuchowy kosztuje 3000 plus odsetki. Podpisuje się umowę z bankiem, to jest umowa na 5 lat, niby niedużo, bo miesięcznie rata 76,2, ale odsetki są 1054. Chciałabym wszystkich emerytów w Szczecinie ostrzec. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy. Panie Bartoszu, czy słusznie nasza słuchaczka ostrzega? Trochę mi to przypomina akcję z materacami, które cudownie stawiają na nogi, z poduszkami, z garnkami po kilka tysięcy. Pamięta pan pewnie tego typu handlowanie różnego rodzaju produktami na takich prezentacjach, gdzie zapraszani są ludzie, a tu przy stoliku siedzi sobie przedstawiciel banku, bo te rzeczy nie są tanie.
Tak, tutaj sytuacja o tyle może wydawać się jednak inna, że jeśli chodzi o te materace czy garnki, to wtedy mieliśmy do czynienia z pokazami, a więc takimi spotkaniami organizowanymi najczęściej poza lokalem przedsiębiorcy. Tutaj najprawdopodobniej mamy do czynienia z trochę inną sytuacją, a więc sama umowa jest zawierana w siedzibie przedsiębiorcy, a to powoduje, czy utrudnia nam później odstąpienie od umowy. Stąd tutaj panią Grażynę jak najbardziej należy pochwalić, że zachowała trzeźwy umysł, zapoznała się z tą umową i kiedy zobaczyła, że jest to umowa, tak po prostu sprzedaż na raty, to tej umowy najpewniej nie zawarła.
Dobrze, czyli mamy sprzedaż w siedzibie przedsiębiorcy i tutaj rzeczywiście ze zwrotem są kłopoty, właściwie go nie ma, tak według przepisów zwrócić nie można, chyba że przedsiębiorca sam dobrowolnie taką możliwość da, to się zdarza, ale rzadko, ale się zdarza. Tamte prezentacje były organizowane w różnych miejscach, tak pamiętamy o tym i to może tak edukacyjnie trzeba powiedzieć, jeżeli ta sprzedaż jest poza siedzibą przedsiębiorcy, to przysługuje nam, proszę mnie poprawić, dwutygodniowy, tak, termin zwrotu bez podania przyczyny.
Co do zasady, tak, 14 dni, natomiast w przypadku tak zwanych właśnie pokazów czy umów zawieranych na wycieczkach lub w trakcie nieumówionej wizyty przedsiębiorcy u konsumenta w domu, wtedy po zmianach ustawy mamy tutaj termin 30 dni.
Dobrze, 30 dni, ale sytuacja się diametralnie zmienia, jeżeli sprzedawca aparatów słuchowych zaprosi nas do swojej siedziby, tak? Jest to jego siedziba. No tutaj tak jakbyśmy poszli do sklepu i kupili aparat słuchowy. Patrzę teraz na ich ceny. Rozstrzał jest duży, ale te 3000 można powiedzieć, że to okazja, bo ja widzę nawet aparaty, które kosztują prawie 10 tysięcy. Tak, ale tutaj dokonujemy zakupu tak jak w sklepie i takiej możliwości formalnie po prostu zwrotu nie ma.
Tak, co do zasady, no jeżeli prawo do zwrotu nam przysługuje, to jest ono tylko umowne, a więc takie, które dopuszcza sam przedsiębiorca.
I teraz uwaga dla Państwa, którzy może będą korzystali z takich ofert. Proszę zważać na to, gdzie kupujemy. Jeżeli w siedzibie przedsiębiorcy, to proszę zobaczyć, czy na piśmie przedsiębiorca nam gwarantuje możliwość zwrotu. Gdyby na przykład w ciągu 2 tygodni albo nawet niech będzie 30 dni poużywa pani, zobaczy czy dobrze się sprawdza, jakby nie, to bez podania przyczyny można zwrócić, tak? Taki zapis w ewentualnej umowie byłby wtedy wiążący i warto na to zwrócić uwagę.
Dokładnie tak.
Dobrze. Teraz, jeżeli takiego zapisu nie ma, no to kupiliśmy i koniec. Jesteśmy właścicielami. Ale teraz wracamy, nie wracamy. Teraz idziemy do tego drugiego etapu zakupu, czyli zaciągnięcia pożyczki z banku. Bo co to jest sprzedaż ratalna? No nic innego, jak po prostu kredyt.
Tak, przy czym są przypadki, w których taką umowę tak naprawdę nie zawieramy odrębnej umowy, tylko po prostu umowę sprzedaży, w której zobowiązujemy się do zapłaty rat, ale już nie do banku, a na poczet samego przedsiębiorcy.
Dobrze, ale tutaj z tej relacji naszej słuchaczki wynikało, że to jest jakby oddzielna procedura.
Tak.
Oddzielna procedura, więc prawdopodobnie jest tak, że siedzi tam przedstawiciel banku, podpisywana jest umowa pożyczki z jakimś tam określonym oprocentowaniem, marżą i tak dalej. No i wtedy te pieniądze są przelewane na konto sprzedawcy i dostajemy aparat słuchowy za te 3000 do ręki. A więc tutaj musimy też rozważyć tę pożyczkę. Jeżeli nam się nie spodoba ta umowa, to jakie są nasze uprawnienia?
Znaczy, no, to nie jest umowa pożyczki, to jest po prostu umowa kredytowa.
Umowa kredytowa, właśnie.
Tak.
Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że mamy pewne uprawnienia i możemy się z tej umowy kredytowej, to prawo nam gwarantuje taką możliwość, po prostu wycofać.
Tak, tylko tutaj proszę pamiętać, że jeżeli wycofamy się czy odstąpimy od umowy kredytu, no to oznacza to tylko tyle, że całość kwoty będziemy musieli zapłacić bezpośrednio temu sprzedawcy.
Zgadza się, ale wtedy jesteśmy uwolnieni od tych odsetek. Tutaj jak pani mówiła, 3000, a w sumie będzie ponad 4, bo 1054 pani wyliczyła koszty tej pożyczki.
Tak, no dlatego no tutaj wielkie brawa dla konsumentki się należą z tego względu, że dokładnie sprawdziła tę umowę.
Mhm.
Też nie było tylko tak, że umowę zawarła, podpisała, a przeczyta ją dopiero w domu. Przeczytała to wcześniej, więc wiedziała, że nie, dziękuję, ja takiej umowy zawierać nie chcę.
Jakby były jakieś problemy, to Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów znajduje się w gmachu przy Placu Armii Krajowej. można przyjść z takimi umowami, sprawdzić, prawda? I ewentualnie Miejski Rzecznik Konsumentów zainterweniuje, jeżeli zobaczy, że są jakieś nieprawidłowości. Pan Bartosz Karwicki był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. I z nami jest pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Dzień dobry, pani Joanno.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Najpierw przypomnę telefon od naszego słuchacza. Nie pierwszy, ponieważ w ostatnim czasie chyba kilka takich otrzymaliśmy, o Kissenrajdzie. I mówimy teraz o tym miejscu na ulicy Kolumba, czyli na dole. Górny taras Kolumba, tam właśnie jest postój, na którym zmieszczą się w porywach 4 samochody, ale wystarczą 3, żeby całkowicie zablokować ten postój. Przypomnimy telefon naszego słuchacza.
Dzień dobry, Michał ze Szczecina. Ja jestem kolejnym słuchaczem, oburzonym słuchaczem, który dzwoni w sprawie postoju Kissenrajd przy wejściu na dworzec od ulicy Kolumba. Dzisiaj byłem świadkiem właśnie kłótni z taksówkarzem, który tam stoi i okupuje to miejsce, zresztą tam jest ich zawsze 3. I pani była oburzona, ponieważ nie miała gdzie stanąć, żeby wysadzić, nie wiem, czy to była jej mama, czy babcia, ale starsza kobieta. No i został zablokowany ruch, autobus nie mógł wyjechać przez to, ponieważ ta pani musiała stanąć. Wiadomo, o co chodzi, ruch się zblokował i były już trąbienia autobusu i tak dalej, wielkie problemy. Ja po prostu nie rozumiem tego. Ci taksówkarze mają 3 postoje przy dworcu i jeden jest dosłownie vis-a-vis tego Kissenrajd przy przystanku tramwajowym. I serio, to jest jakaś masakra. Ja często tam przejeżdżam i zazwyczaj stoją 3-4 ci sami taksówkarze. Po prostu i potem ci taksówkarze dziwią się, że jest o nich opinia, jaka jest. No, przecież to nie jest jakaś dzicz, kurczę, bez obrazy, ale to nie jest Kambodża czy jakaś inna Afryka, żeby takie rzeczy się tu działy. No, jest cywilizowany kraj ze wspaniałymi ludźmi, to zawsze kilku cwaniaków musi psuć innym humory.
Przypomnieliśmy ten emocjonalny telefon. Jeszcze raz panu dziękujemy. Pani Anno, widziałem wczoraj, 3 samochody zablokowały, 3 taksówki, niekorporacyjne, bo tak przyglądałem się nawet uważniej, zablokowały wczoraj ten Kissenrajd na dole, na dole, bo u góry jest Owocowa na dole, czyli na Kolumba. I tak specjalnie zwróciłem uwagę na to, jak długo te auta stoją. Wszedłem na dworzec, żeby tam przywitać kogoś, wychodząc te same samochody, więc myślę, że około tak 30 minut tam stały. Tak i naprawdę panowie kompletnie nie przejmując się absolutnie niczym stali, rozmawiali i tak to wygląda. Dlaczego tak to wygląda?
Tak to wygląda.
My tu bijemy na alarm, bo... pani Anno, prawda? Pamięta pani, od lat przecież ten temat jest poruszany.
Odkąd
te Kissenrajdy powstały?
Znaki, które miały. Najpierw był to znak Kissenrajd, właściwie była to informacja taka czysto kurtuazyjna, zachęcająca do korzystania w sposób ograniczony do krótkotrwałego postoju, czyli faktycznie wysadzić pasażera, pożegnać i odjechać. Ale niestety u nas, jeżeli nie jest to wzmocnione przepisami, które mają rangę wykonawczą, czyli możemy egzekwować, takie znaki nie są respektowane, takie informacje nie są respektowane. I odkąd właściwie pojawiły się też problemy, pojawił się na szczęście znak B35, czyli zakaz postoju, który umożliwia zatrzymanie się, no właśnie, na krótkotrwały postój, jeżeli jest on przedłużany. Wówczas jest to wykroczenie, które może egzekwować między innymi Straż Miejska. I właściwie Straż Miejska na tyle, na ile pozwalają nam siły i środki, stara się zaglądać na dworzec. Często są to zgłoszenia albo od samych pasażerów, albo od obsługi kolei. Czasami też takie dostawaliśmy sygnały, tylko problem polega na tym, że my jako jednostka, co prawda umundurowana, ale nie ma możliwości działania, prowadzenia działań operacyjnych, czyli podjeżdżania cywilnym samochodem nieoznakowanym i nieumundurowani. Wygląda to mniej więcej jak zabawa w kotka i myszkę. Podjeżdża radiowóz Straży Miejskiej, stoją taksówkarze,
czyli kotek
radiowozu, odjeżdżają. Myszka ucieka.
No, myszka ucieka.
Ale nie jest tak, że nie udaje nam się nic kompletnie zrobić, bo za mną stoją statystyki. Tutaj mój wewnętrzny referat kontroli analiz przygotował mi statystyki działań na obu postojach. No co prawda mówię, są to z tymi tabliczkami kiss and ride, ale tutaj to nie jest podstawa prawna, zatem trzymamy się tego B35, zakaz postoju, bo taki samo oznakowanie jest na ulicy Owocowej. I tutaj sporządzono mi właśnie statystyki działań Straży Miejskiej z obu ulic, czyli Górna Owocowa i Dolny Taras Kolumba. Mam 243 interwencje od początku tego roku. Nie jest to mało w jednym miejscu, zważywszy na to, że nas naprawdę jest niewiele i no nie jest to jedyne miejsce, któremu możemy poświęcać czas i uwagę, ale staramy się. No do wyników niestety to jest konsekwencja tego, co powiedziałam wcześniej, czyli ta zabawa z taksówkarzami, ale udało nam się tych mandatów nałożyć kilkanaście. Są też pouczenia, no tutaj to strażnik decyduje, jaką formę, jaką sankcję karną zastosuje, ale częściej niestety odbywa się to tak, że widzimy tylko tył samochodu. My musimy, podjeżdżając, wiedzieć, że ten kierowca przekroczył ten czas postoju określany znakiem B35, zatem robimy zdjęcie, jak stoi i jak długo stoi, kolejne zdjęcie. Mhm. Natomiast odjeżdżający samochód no, nie jest podstawą do tego, żeby wszcząć postępowanie, bo pytano nas też, czy jak to, no ale podjeżdżacie, odjeżdża, no to tablice rejestracyjne, można ustalić kierowcę, można ustalić korporację i tak dalej. No nie. Tu w tym przypadku nie ma to zastosowania. My musimy mieć dokumentację, którą ewentualnie przedłożymy w sądzie, która jasno i bez żadnych tutaj wątpliwości wskaże, że ten czas postoju został przekroczony. Tutaj jeszcze jest taka informacja, bo tutaj też są co wątpliwości. Nie wiem, czy pan redaktor mnie o to zapyta, ale ja pewnie wyjdę przed szereg co do statusu miejsca na ulicy Kolumba.
Tak, bo to, co trzeba pamiętać, że to jeszcze jest plac budowy.
Tak, ale plac budowy to jest miejsce, którego dostęp jest ograniczony płotem, barierami i tak dalej. Mhm. Fragment tego górnego tarasu ulicy Kolumba, właśnie vis-a-vis wyjścia dworzec, jest zatwierdzona organizacja, stała organizacja ruchu. Posadowienie tego znaku B35 jest umieszczone w tej organizacji.
Czyli on działa.
Zatem działa, ten fragment został dopuszczony do użytkowania. Możemy działać tak jak na drodze publicznej, zatem egzekwowanie tego zakazu jest jak najbardziej zasadne, natomiast ze skutecznością nie będę tutaj opowiadać historii, które nie mają miejsca. Tylko muszę przyznać, że tutaj jest to szalenie trudne. Nie będę też stygmatyzować tej grupy zawodowej, ale są dosyć sprytni, to może chyba takie najłagodniejsze słowo, i faktycznie te doprowadzenie do ukarania takiego kierowcy jest szalenie trudne.
Czyli w dalszym ciągu panowie w pełni zrelaksowani mogą tam stać.
Jeżeli
jak tylko widzą zbliżających się strażników, a oni nie mogą działać przecież jakby ukrywając się, to odjeżdżają i tyle.
Ale są jeszcze inne służby w mieście, mhm. które mają jeszcze większe uprawnienia w tym zakresie i mogą prowadzić działania tak zwane operacyjne. Zatem liczymy tutaj na wsparcie. My się od takiej współpracy nie odżegnujemy. Być może wtedy się uda ten problem rozwiązać.
A naprzeciwko, tak nie wiem, około 25 może metrów jest normalny postój taksówek. Tak mniej więcej koło przystanku tramwajowego. Nie wspomnę o otoczeniu dworca głównego i też tego dolnego tarasu ulicy Kolumba, zwłaszcza w pobliżu tych schodów zejściowo-wejściowych. Żeby nie było wątpliwości, przy kolejarzu to jest dramat po prostu. To jest dramat. To, co tam się dzieje, no jakie jest. Doznania organoleptyczne. Dobrze, pani Anno, zmienimy temat i to proszę potraktować jako zgłoszenie, bo to telefon zarejestrowany całkiem niedawno. Pod czujnym numerem chodzi o stację paliw Orlen na ulicy, przy ulicy Kopernika. Telefon.
Dzień dobry, szczecinianin, kierowca. Czy stacja benzynowa należąca do koncernu Orlen na ulicy Kopernika to jest prywatny parking kierowców taksówek Bolt u Ubera. Przecież to, co tam się dzieje w godzinach rannych, to jest o pomstę do nieba woła. Nie można zatankować samochodu, nie można pod dystrybutor podjechać, bo stoi 8 albo 10 samochodów korporacji Uber i Bolt i blokują całkowicie dojazd do dystrybutoru. Pracownicy stacji w ogóle na to nie zwracają uwagi, a kiedy się idzie i się prosi, żeby udostępnili w jakiś sposób, udrożnili przejazd, to po prostu rozkładają ręce. A kierowcy Ukraina, Białoruś śmieją się prosto w oczy. O co tutaj chodzi?
No i to trzeba odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, na jakim terenie te samochody stoją, prawda?
No właśnie, jak pan tu słusznie zauważył, jest to stacja paliw spółki Orlen, zatem ma swojego zarządcę. Jeżeli zarządca tutaj nie podejmuje żadnych radykalnych środków do tego, żeby zlikwidować taką sytuację, żeby udrożnić ten dostęp do dystrybutorów, to tutaj nie ma zastosowania żadne przepisy Straż Miejska, żeby taką sytuację rozwiązać.
Dobrze, to w takim razie tam, nie wiem, właściciel tego Orlenu na Kopernika we własnym dobrze zrozumianym interesie powinien coś z tym zrobić, no bo jak nie, to będą tylko ci, no jeżeli oczywiście ta opowieść jest prawdziwa, ci taksówkarze korzystali z paliwa na tej stacji. Pani Anna Wojtak ze Straży Miejskiej, bardzo pani dziękuję za udział w naszym programie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy i do usłyszenia. Jeszcze jeden komentarz zarejestrowany pod czujnym numerem dotyczący segregacji tekstyliów.
Dobrowski Wojciech, dzwonię z Rogowa, bo akurat tutaj obecnie się znajduję, ale mieszkam w Lesznie, województwo wielkopolskie. Wszędzie w całym kraju nie ma takich punktów odbioru segregacji tekstyliów. Wszędzie trzeba oddać je na PSZOK, gdzie to jest akurat uciążliwe dla mieszkańców, no bo trzeba sobie zapewnić transport. Wcześniej jak to było, że można było oddać do pojemników, które zbierały różne spółki i tak dalej, to było później używane jako odzież używana i tak dalej, teraz tego nie ma. Więc teraz, no jeżeli ja mam odwieźć do PSZOK-u, no to jednak to jest uciążliwe dla obecnych mieszkańców, no bo to trzeba sobie zapewnić transport jeszcze. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, prosimy o więcej komentarzy. No coś drgnęło z tą interpelacją pana Andrzeja Radziwinowicza i zobaczymy, jaki będzie jej efekt. Może rzeczywiście w Szczecin jakoś ułatwi ludziom segregację tych tekstylnych odpadów, które, przypomnę, są obowiązkowe. Ta segregacja jest obowiązkowa od 1 stycznia. Jutro spotykamy się po godzinie 12. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.